nikt nie patrzył na program. A jakie były? Wzrok, słuch, smak. Proszę? Węch, powolnienie, prawda? No, związane z nosem. Ja myślę, że sprawa tak, związane z nosem, chociaż tak się mówi, mówimy, że nieraz nosa nie trzeba tam gdzieś wkładać, żeby nic nie poczuć, prawda? Bo czasami jak się wody nos nie swoje sprawy, to coś się tam poczuje, to później skutki są naprawdę opłakane. Ale zanim może tak z punktu widzenia biblijnego na to powonienie popatrzymy, no co to jest takiego powonienie? Co to jest takiego węch? Muszę przyznać, że tutaj wiele opracowań może jest na ten temat i te opracowania bardzo szybko się zmieniają. Żyjemy w takiej rozwoju umiejętności poznania większego. Ja tylko wspomnę, że w drugiej połowie XX wieku najbardziej była popularna w tej sprawie teoria odnośnie różnych określeń zapachu, tak zwanych związków chemicznych, i wyodrębniono 7 woni uznanych za podstawowe, czyli takich 7 zapachy. Kamforowa, no i naprawdę ja nie wiem, jak pachnie kamforowa, no ale to jest po prostu, bo się to się łączy z innymi. Piżmowa, no kwiatowa, miętowa, eteryczna, ostra i gnilna. I myślę, że jak wspomniemy o gnilnej, to każdy już wie, jaki to jest też zapach, czyli zapach psującego się czegoś, czy to pokarmów, czy też jakiejś roślinności, komposty, nie komposty, to jest wszystko gnilne. Na tej podstawie stwierdzono, że zapach odróżniamy, i to ciekawostka, bo w tym okresie, w połowie XX wieku, uważano, że dzięki 7 różnym receptorom, ja bym powiedział, że 7 takim grup receptorów tych zapachów podstawowych. Dość troszeczkę później jest wspomniane, że odnośnie powonienia, że węch to jeden z 2 oprócz smaku zmysłów chemicznych. No jest może, że myślę, że dobrze by było rozbierać ten przedmiot przez myśl smaku, bo to jest najpierw czujemy przyjemność, a później chcemy to wszystko co? Spróbować, prawda? To co nam pachnie. No ale tu mówię, że dzisiaj już ten smak rozbieraliście. Węch to jeden z 2 oprócz smaku zmysłów chemicznych. Istota tego zmysłu zasadza się na umiejętności rozpoznania występowania określonych też związków chemicznych lub ich mieszanina w otoczeniu. Zapach odczuwa się na skutek kontaktu związków o właściwościach zapachowych tam po prostu w komórkach. I które te komórki zwane są receptorami. No i ciekawostka jest, że tam wspomniałem o tych 7 takich grupach, może 7 receptorach, nawet tak to określili, to w 2004 mówią, że takich receptorów jest około 50 milionów receptorów. No my sobie nawet wyobrazić nie możemy, które potrafią rozpoznawać i przesyłać odpowiednie sygnały do mózgu. No, człowiek, który to odkrył, otrzymał gdzieś w 2004 roku Nagrodę Nobla. To tak byśmy z punktu tego widzenia, z punktu widzenia tego naukowego, ale teraz tak na praktyczną rzecz. Znaczenie tego powonienia, znaczenie węchu u człowieka. No właściwie to zmysł tego węchu jest i u zwierząt, jak również i u człowieka. Węch pozwala rozpoznać pożywienie. Pozwala czy nie pozwala? No na pewno pozwala rozpoznać niebezpieczeństwo. No bardziej to u zwierząt, u człowieka Może na niektóre zwierzęta by tam człowiek wyczuł. Zbliżającego się jakiegoś na przykład drapieżnika, że coś się tam wyczuwa, że coś istnieje niebezpieczeństwo. Dostarcza zmysłową przyjemność ludziom. Czyli jak jest coś, czuję się coś przyjemnego, to bardzo dobrze mi się robi, prawda? Jestem taka. Dość często mówimy, no, nawet społeczność, to jest przyjemna, mówimy co? Atmosfera, prawda? Czyli po prostu wydajemy jakąś, chociaż może brakować na sali tlenu, ale atmosfera jest bardzo przyjemna, czyli potrafimy ją zrobić, gdzie się czuje, że te nasze stosunki są przyjemne, że przyjemna atmosfera, prawda? Ostrzega o zbliżających się substancjach, o zagrożeniu życia, zdrowia, na przykład dym. Jak się pojawi, jakby czujemy, to czujemy co? Niebezpieczeństwo. Podobnie jak no, z gazem, chociaż niektóre gazy są, no może z gazem trującym, niektóre gazy to są bezwonne. I bardzo szybko możemy wtedy, jeżeli to poczujemy, to bardzo szybko możemy zlokalizować, gdzie znajduje się źródło niebezpieczeństwa. To źródło tego nieprzyjemnego zapachu, który odczuwamy, bądź zagrożenia. Dobór właściwych pokarmów. No, żeby dobrać, to ich, poznać ich świeżość, prawda? Jakość, no to dość często, żeby poznać to, ten węch nam służy ku temu, aby to rozeznać i utrzymać na przykład to na odpowiednim poziomie. Ważny udział no, w procesie tych wrażeń smakowych, bo jeżeli coś pachnie i jest smaczne, no to, to w sumie razem bardzo to, te wrażenia są odczuwalne i bardzo przyjemne. Tworzenie tego odczucia pełnego komfortu psychicznego, jeżeli coś jest przyjemne, to wpływa na jakość życia. Dzięki na przykład odczuwaniu przyjemnego zapachu przyrody człowiek wyjdzie, no, wejdzie się nieraz do lasu i czuje się człowiek, że no, jak gdyby bardzo dobrze się czuje, bo ten wpływ na przykład drzewa sosnowego, tej żywicy wpływa tak kojąco, że wyczuwa to bardzo przyjemność. Samokontrola jeszcze pod wpływem tego powonienia. Samokontrola stanu, by tu powiedział, higieny. A wiemy, kiedy się trzeba umyć, prawda? No, czyli po prostu czuję, że na przykład jeżeli się pocę, to wyczuwam, że jestem co? Spocony. No coś muszę z sobą zrobić, żeby tego potu, no bo może ja przeżyję, ale środowisko nie wiadomo, jak będzie to odczuwać. Czyli ta samokontrola wpływa na to. Dość często no, swego się właściwie nie czuje, to bardziej to się czuje cudzy, nie? To tak w rzeczach podobnie byśmy powiedzieli duchowych, jest też podobnie tak, że to co moje, to mi nie przeszkadza. Jeszcze tutaj chciałbym, że ten sprawny zapach węchu jest niezbędny w niektórych zawodach, na przykład jak kucharz. No to musi mieć tutaj taki naprawdę wyczulony, no nie mówiąc już o tych, nie wiem jak oni się nazywają, ci co wino próbują. Kiper? Coś w tym rodzaju. To oni po prostu najpierw jak próbuje, to najpierw powonienie, czy to po prostu raz, że jest właściwy zapach, a drugi raz, czy jest właściwy tego wina smak. Jeszcze chciałbym tutaj może, no jest taki, że pewne informacje wam daję, no bo tutaj może na pewne rzeczy nie są rzeczy, że na przykład matka może bardzo szybko wyczuć, które jest jej dziecko, choćby tego dziecka co? No nie widziała. No czyli po w jakiś sposób rozpozna, które jest dziecko. A więc pomimo wszystko mamy takie trzy, byśmy powiedzieli, typy takich zapachów, że jeden sprawia przyjemność, taka woli przyjemna, Druga to nam jest takie, no powiedzmy, nieraz obojętnie. No a trzecie to jest woń, której byśmy nie chcieli, taka woń, no nieprzyjemna. Chciałbym może, to teraz wspomnieliśmy o tym, jak to jest no, w życiu człowieka, ale jak jest dla Pana Boga, teraz wspomniemy. Jest woń dla Pana Boga przyjemna i nieprzyjemna. Zapisy biblijne troszeczkę nam o tym mówią i może tak popatrzymy, jak jest dla Boga, dla Pana Boga. I zaraz na początku w pierwszej księdze Mojżeszowej, 8 rozdział, a werset 21 mówi: kiedy Noe wyszedł z korabia, to zapis podaje, że zbudował Noe ołtarz Panu, 20 werset, i wziął z każdego bydła czystego i z każdego ptactwa czystego i ofiarował samopalenia na ołtarz. I 21 werset mówi: i zawołał Pan wonności wdzięcznej. Zawoniał. Co to znaczy? Że poczuł co? Co poczuł? Zapach. Poczuł zapach tej ofiary. No, myślę, że rzadko jest tak wspominane, ale tutaj mówi: zawoniał. I rzekł Pan w sercu moim: nie będę więcej przeklinał ziemi dla człowieka, ale myśl serca człowieka zła jest od młodości jego i nie zatracę więcej wszystkiego, co żyje. Myślę, że to zdarzenie miało po potopie, gdzie 8 rozdział 21 werset, gdzie po prostu Noe został przeniesiony jakby z świata tego przedpotopowego do drugiego świata, jak określamy, po potopie, i w dom wdzięczności złożył ofiarę. I na to, o tej ofierze jest wspomniane, że Pan z przyjemnością poczuł przyjemność tej ofiary, byśmy powiedzieli, zawonił, poczuł przyjemność tej ofiary. Widział, że Noe to zrobił z wdzięczności do Ojca Niebieskiego i to Panu Bogu sprawiło wielką przyjemność, że taką wdzięczność okazał Noe. I mówi: ja ziemi więcej już przeklinał nie będę, bo jak wspomniemy, to ziemia została przeklęta już gdzie? W raju została przeklęta, prawda? A mówi: i nie będę więcej zatracał wszystkiego, co żyje, tak jak uczynił to w czasie potopu. Tak na podstawie tej widzimy przyjemnej woli. O innej takiej woli przyjemnej to jest taki olej pomazania uczyniony z wonnych rzeczy i mamy to wspomniane w drugiej księdze Mojżeszowej, 30 rozdział, a werset od 23. Ty też weźmij sobie wonnych rzeczy przednich: myrwy co najczystszej 500 łutów, cynamenu wonnego połowę tego, to jest 250 łutów, tatarskiego ziela 250, kasji też 500 łutów, według cykla świątyni, i oliwy z drzewa, drzew oliwnych, chy. I uczyni z tego olejek pomazywania świętego maść najwyborniejszą robotą aptekarską. Olejek do pomazywania świętego. Jak mamy tutaj wspomniane, gdybyśmy dalej czytali, to Mojżesz miał przygotować pewien olejek do pomazywania. I mógł, ale tych rzeczy nie mógł nikt czynić więcej, bo mówi, że ten olejek, może ja przeczytam 30, co miał zrobić z tym olejkiem? Miał pomazać, jak czytamy dalej, pomazać Arona i syny jego na kogo? Na kapłanów, prawda? Mówi, pomażesz, poświęcisz, aby sprawowali urząd. A synom izraelskim tak powiesz. Olej pomazania świętego nie będzie świętym w narodach waszych. A ktokolwiek uczynił takową maść i namazałby nią kogo obcego, wytracony będzie z ludu. Przedstawiona była receptura, że ten olej pomazania miał się składać z czego? Byśmy powiedzieli, z pięciu składników. Bo miała być myrra, miało być tatarskie ziele, co więcej? Cynamon wonny i jeszcze miało być kasja. Czyli cztery, i to wszystko miało być odmierzone robotą aptekarską i zmieszane z olejem. I był to tak zwany olej pomazania świętego. Nikt tego nie mógł czynić. Wszystkie ta roślinność to jest przyjemna praktycznie woń, sama w sobie. Zmieszana też dawała przyjemną woń. I mówi, ale to miało służyć do pewnego celu. I w rzeczywistości to służyło do pomazywania na urzędy kapłańskie i na urzędy królewskie. I myślę, że ten olejek, Pan mówi, Pan Bóg mówi, będzie do tego używany. I nikt tego olejku nie może potrafiać, bo tak Pan zarządził. Gdybyśmy może chcieli tak popatrzeć, to te składniki mają swoje odzwierciedlenie, bo myrra to jest pewien symbol też mądrości, umiejętności w postępowaniu. Cynamon wonny jest symbolem wyrozumienia, które otrzymujemy właśnie z tej umiejętności. Tatarskie ziele to jest symbol też pewnej umiejętności, ale który nabywamy ze Słowa Bożego. Jeżeli nie będziemy badać, zastanawiać się nad Słowem Bożym, po co pochodzi od Pana, to nigdy nie poznamy tej zawartości. Ono nigdy nie będzie nam sprawiać przyjemności. Jak również kasja to jest symbol rady, mocy, że to wszystko możemy w rzeczywistości, ten urząd, do którego zostaniemy pomazani, jesteśmy w stanie wykonać przy pomocy Bożej. A rozprowadzone to wszystko było olejem, a olej wskazuje na olej Ducha Świętego. Czyli jak patrzymy, no, był to olej pomazywania, który sprawiał przyjemną woń i ta woń po prostu się rozchodziła. I ten, który był pomazany, to był pomazany takim olejkiem. O innym, co Pismo Święte mówi, co sprawiało bardzo wielką przyjemność Panu Bogu, to jest wonne kadzidło. Kadzidło wonne. I w tym samym rozdziale 30, a od 34 wersetu czytamy: weźmij sobie rzeczy wonnych, balsamu, onychy, galbenu wonnego, kadzidła czystego, wszystkiego w równej wadze. Tu jest wyraźnie zaznaczone, że wszystko miało być w równej co? Wadze. I co miał uczynić z tym? A otłuczesz to miałko, kłaść będziesz z niego przed świadectwem w namiocie zgromadzenia, gdy się z tobą schodzić będzie, najświętsze to będzie. Kadzenia też, któreś uczynił według złożenia tego, nie uczynicie sobie, toć będzie święta rzecz dla Pana. Ktokolwiek by czynił to coś podobnego, aby woniał z niego, wytracony będzie z ludu. wonność. Wonność, która miała być dla Pana, jest to określone jako wonne kadzidło. Bardzo ciekawe jest to, że jest tu cztery też składniki. Nie chciałbym po prostu patrzeć na symbolikę, na znaczenie, bo ciężko jest określić, co przepisać danej roślinie, ale myślę, że z tą liczbą cztery to tworzy pewną całość, bo mówi, że to wszystko miało być w równej co? Równo, w równej wadze. Czyli ja myślę, że cztery boskie przymioty współdziałają razem, jak moc, mądrość, sprawiedliwość i miłość. To wszystko wydaje przyjemną woń, jeśli zechcemy korzystać z tego. Mówi, ty sobie to uczynisz, ale tylko i wyłącznie dla pewnego celu, o czym może za chwilę wspomniemy, no. Bo do czego to było używane kadzidło? Do czego kadzidło było używane? Do składania co? No przy składaniu dość często ofiar. No a szczególnie to było gdzie?
Do kadzenia.
Do kadzenia, dobrze. No a kiedy to było takie kadzenie?
Ja widzę tylko, że dym tutaj wychodzi, prawda? O, jest. Na tym ołtarzu, do kadzenia.
No chciałbym tutaj, czyli po prostu przy składaniu ofiar. Więc taki przykład sobie weźmiemy z tego dnia, z dnia pojednania. Trzecia księga Mojżeszowa, 16 rozdział. Szesnasty rozdział od 12 wersetu. Wtedy weźmie pełną kadzielnicę węgła rozpalonego z ołtarza przed oblicznością Pańską i pełne garści swe kadzenia wonnego utłuczonego wniesie za zasłonę. A włoży one kadzielnicę na ogień przed Panem, aby okrył dym kadzenia obłaganie, która jest nad świadectwem, a nie umrze. Czyli jakbyśmy zobaczyli, z tego dziedzińca, z tego ołtarza zostanie wzięty co? Ogień. Ja myślę, że ja się nieraz tak. Dlaczego to jest kadzielnica, nie? Przecież on na początku niesie same węgle, co? Rozżarzone. Ale bardzo ważne jest rzecz, co zostanie później uczynione, że na te węgle rozżarzone zostanie wsypane dwie garści pełnego kadzidła. I dopiero to daje przyjemną woń. Czyli jest jeszcze coś bardzo szczególnego, że ta przyjemna woń bardziej staje się intensywna, bo wspomnieliśmy, że ta roślinność praktycznie jest przyjemna, daje przyjemny zapach, a przy spalaniu jeszcze bardziej intensywny zapach, bardzo przyjemny, który później przenosił się poza zasłonę, nad ubłaganie, na skrzynię, i wtedy najwyższy kapłan mógł wejść poza którą zasłonę i nie umrzeć. Czyli bardzo jest tutaj ciekawe to, że w łączności z węglem rozżarzonym, że węgle rozżarzone wzięte do kadzielnicy z ołtarza na dziedzińcu, drwa powodowały, wtedy tam się paliło na tym ołtarzu. Co było palone? No, powiemy ofiara, ale czy cała ofiara była palona? Co było na tym ołtarzu palone? Przede wszystkim był palony co? Tłuszcz. Jeżeli wiemy, mamy wyobraźnię na przykład o naszym grillowaniu na te, to co się dzieje? Jeżeli jest grillowanie, jeżeli tłuszcz spływa na węgle, to te co węgle? Lepiej się palą. Czyli lepiej się palą, automatycznie ta ofiara jest, ten, jeżeli nie zadbamy, to to, co jest na tym ruszcie, to zaraz szybko się co? Spali. A tutaj ta ofiara bardziej, szybciej się nawet paliła. I teraz na te węgle spadał tłuszcz, który powodował, na to drewno spadał tłuszcz, który powodował lepsze palenie, powstały żar i ten żar został wzięty do kadzielnicy i na to było dwie garście utłuczonego kadzidła, wonnego kadzidła. Była to przyjemna woń, która właśnie upływała później ubagalnię. Chciałbym wspomnieć o tym tłuszczu troszeczkę. Bo tłuszcz na tym dziedzińcu,
nie jestem do tego przyzwyczajony, takiego rysunku. Tłuszcz na tym dziedzińcu, na tym ołtarzu, który był spalany, charakteryzuje właściwie ofiarę. Bardzo, gdy popatrzymy nawet na dwie ofiary, które były w dniu pojednania spalane, była ofiara cielca i ofiara czego? Kozła. No jak porównamy ofiarę cielca do kozła, to cielec jest potężny, dużo tłuszczu, a kozioł naprzeciw cielca to jest co? No mały, chudzina po prostu. I ten tłuszcz był spalany na tym ołtarzu. Jeżeli patrzymy na cielca, to ten tłuszcz. Tłuszcz, co tłuszcz by wskazywał? On charakteryzuje, tłuszcz charakteryzował tą ofiarę, że ta ofiara była no w pełni, no jeżeli poza figurę popatrzymy, to w pełni doskonała była ofiara. Literalnie też musiała być to bez skazy, prawda? Charakteryzuje ofiarę i ona przedstawia coś. Przedstawia przede wszystkim miłość i gorliwość. Bo z jednej strony jest ołtarz, a na ołtarzu jest ofiara. Żeby tamtą ofiarę położyć, to coś musi powodować, powoduje to wielka gorliwość i miłość. No ale tłuszcz się topił, spalał, powstawał wielki żar, żarzące węgle. Co te żarzące węgle by mogły przyzwabiać? Bo zauważmy, że przyjemna woń kadzidła nie przedostałaby się poza wtórną zasłonę, gdyby nie było podłoża, nie byłoby tam żaru. I dopiero na ten żar zostało nasypane kadzidło. Co te żarzące węgle z ołtarza na dziedzińcu? One wskazują na pewnego rodzaju doświadczenia. Doświadczenia w służbie ofiarniczej. Jeżeli popatrzymy na naszego Pana, to te doświadczenia były przez 3,5 roku. Aczkolwiek Pan Jezus był jaki? Doskonały. Ale mówi, ktoś by powiedział, nie musiał by cierpieć. Ale taki wspaniały werset jest, że z tego co cierpiał, to nauczył się co? Posłuszeństwa. To nie była 3,5 roku tej misji, to były po prostu pewnego rodzaju doświadczenia naszego Pana, które On swoje życie oddawał w sposób ofiarniczy. On nie musiał być po prostu, on mógł być w inny sposób, mógł być uznany przez Żydów, mógł być bardzo ceniony przez nauczonych w piśmie, ale on chciał postępować zgodnie z czyją wolą? Z wolą Bożą. Więc dlatego na siebie ściągał pewnego rodzaju przeciwności. To będzie dotyczyć i wszystkich naśladowców. Czyli inaczej byśmy powiedzieli jeszcze, że wskazuje na pewnego doświadczenia, które przechodzimy w życiu. W służbie dla Pana, w służbie ofiarniczej, od poświęcenia, że są pewnego rodzaju doświadczenia, które przechodziły i te doświadczenia stanowiły podstawę ofiarowania na złotym ołtarzu. Bo właśnie na ten żar zostało wysypane co? Kadzidło. Ale kadzidło samo w sobie miało przyjemną woń, a jeszcze bardziej przyjemna stała się wtedy, kiedy zetknęła się z tymi doświadczeniami, a w doświadczeniach, jeśli wychodzi się zwycięsko. Jeszcze chciałbym pełne garście utłoczonego kadzidła.
No, wonne, kadzidła wonnego wskazuje na zupełne zdolności w pierwszej kolejności naszego Pana w czynieniu sprawiedliwości. Te dwie pełne, no dwie garście. Jest liczba mnoga, myślę, że chodzi o dwie pełne garście. To wskazuje, ta pełność wskazuje, że zdolność Pana Jezusa w czynieniu sprawiedliwości, a że zostało utłoczone, wskazuje na usiłowania w czynieniu sprawiedliwości. To również wskazuje na nasze usiłowania w czynieniu sprawiedliwości. Bo znamy, że nie ma sprawiedliwego ani jednego, ale możemy dążyć do sprawiedliwości. Możemy dążyć do sprawiedliwości. I mówi, to wskazuje, utłoczenie tego kadzidła wskazuje na usiłowania w czynieniu sprawiedliwości. No i była przyjemna woń. Woń ta przyjemna miała skutek taki, że z tego skorzystał cały Izrael. Nie tylko kapłani, nie tylko Aaron w tym dniu pojednania, ale skorzystał na tym cały naród izraelski, bo byli pojednani z Panem Bogiem na jaki okres? Na rok czasu. Lecz niektóre ofiary dla Pana Boga nie są wonnością. Wspomnieliśmy tutaj, co powoduje taką wonność, że ofiara może sprawować wonność. To, co ofiarujemy, może dać wonność. Lecz niektóre zapachy nie dają wonności. Ja chciałbym tutaj przytoczyć, myślę, że dla wszystkich znanych, wydarzenie z trzeciego rozdziału, trzeciej Księgi Mojżeszowej, 10 rozdział i od 1 wersetu. Wtedy synowie Aaronowi, Nadab i Abiju, wziąwszy każdy kadzielnicę swoją, włożyli w nią ognia i włożywszy nań kadzidła, ofiarowali przed obliczem pańskim ogień owcy, czego im był nie rozkazał, przeto wyszedłszy ogień od twarzy pańskiej, poraził je i pomarli. I pomarli przed Panem. No, co czynili? Ofiarowali Panu. To było przy ofiarach może tych innych zdarzenie, ale tak samo była to kadzielnica i miał być żar i miało być na tym co? Kadzidło. Więc problem pozostał w tym, że ten żar nie pochodził. Skąd nie pochodził? Z którego ołtarza? Nie pochodził z tego ołtarza. No to skąd pochodzi? Tam, gdzie paliły się kości, tutaj nie jest pokazane chyba, gdzie kości, skóra, to jest właściwie nawet nie z obozu, ale spoza obozu. Jeżeli patrząc, jak to się wszystko działo, to faktycznie z tego jednego ołtarza z dziedzińca ogień był też zapalony poza obozem. Bo to była część ofiary, tylko nie ta przyjemna, tylko inna część ofiary. Ja myślę, że tutaj oni chcieli przynieść nie ogień z dziedzińca, nie ogień, po prostu byśmy popatrzyli na tamten rysunek z linii N ze stanu usprawiedliwienia, tylko zupełnie obcy ogień chcieli przynieść i mówią tak, no teraz jeżeli ja tą woń dam, kadzidło nasypię, to będzie to samo. No, oszukać można wszystkich, prawda? Ale kto się nie da oszukać? Pan Bóg się nie da oszukać. Nie mówię już o przyczynach tego ich postępowania, ale to byli kapłani. Oni byli pomazani wcześniej tym olejkiem pomazania, bo to kapłaństwo już było ustanowione. Więc przynieśli ten obcy ogień. Chcieli czynić sprawiedliwość, bez tych doświadczeń życiowych, które wskazują te węgla rozłożone z tego ołtarza. Ja nie muszę zupełnie ofiarować się Panu Bogu. Przecież ja nie muszę, aby moja ofiara tutaj na tym co? Spłonęła. Wystarczy, że przyniosę inny ogień, wystarczy to, co inni mówią, ja przyniosę to, a na to dam to kadzidło i to będzie przyjemna woń. Ale tej woni nie było. Bez tych ich doświadczeń w tej służbie ofiarniczej oni się zaniedbali, nie pilnowali ognia na dziedzińcu, czyli nie pilnowali ofiary. Jeżeli popatrzymy na kapłaństwo, nie pilnowali swego życia ofiarniczego, że mają oddać swoje życie w sposób ofiarniczy. Nie pilnowali. Zaniedbali się, przynieśli ogień spoza obozu i tamten ogień wskazuje na świat. Dziś może na... Bo to jest ten ogień, jak chrześcijaństwo patrzy na ofiarę Pana Jezusa. A jak chrześcijaństwo patrzy na ofiarę Pana Jezusa? Dzisiejsze chrześcijaństwo jak patrzy na ofiarę Pana Jezusa? No i wcześniejsze też. No ja myślę, bratersko, że tak, moi drodzy, że patrzy, uznaje Pana Jezusa, bo uznaje. Ale tak miałem możliwość być na pogrzebie pracownika, matka zmarła i miałem możliwość posłuchać. A że u nas do kościoła nie trzeba iść, to się dzieje w kaplicy, tylko cmentarnej, to tak jest to łatwiej posłuchać. No starałem się słuchać. Jak wiele się zmieniło na przestrzeni tych lat, jak ja byłem młody. Teraz mówię, że nasza siostra, a ze mnie za mną krzyczano, że siostrzyczka braciszek, a teraz mówi kapłan, że nasza siostra. Jak dużo się zmieniło w samym określeniu, ale mówi tak, że jest teraz bardziej, no nieszczęśliwa, tylko weszła do, wolna od trosk, jest w szczęśliwości. O tak. No, myślę, no ciekawie. Ale na koniec jest wspomniane, z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. To jest dwie sprzeczności. Z jednej strony mówisz, że bardziej to jest żywa niż, bardziej szczęśliwa niż była tutaj na ziemi, a z drugiej strony mówi, że z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Nie mówiąc już, ja mówię tutaj jak chrześcijaństwo patrzy, nie mówiąc już, że aby mogła żyć, to kapłan ofiaruje jeszcze raz kogo? Ofiaruje Pana Jezusa jeszcze raz. I nie do pomyślenia, że wydaje się, że w dzisiejszych czasach to jest znane jako Eucharystia, że ma moc przemienić to ciało, które tam jest, ten chleb w ciało Pana Jezusa i za tą osobę złożyć jeszcze raz ofiarę. Czyli jak patrzy? Że ofiara Pana Jezusa jest co? Niewystarczająca. Że ofiara Pana Jezusa jest niewystarczająca. Drugie, gdybyśmy chcieli wspomnieć. Dzisiaj prawie wszyscy chrześcijanie patrzą, że Bóg jest w trzech osobach. Że Bóg to jest ten sam Pan Jezus i ten sam Duch Święty. Czyli to, co mówimy o Trójcy. No to wychodzi tak. To teraz Pan Jezus cierpiał. No jak był mu cierpieć? Umarł? No właściwie nie umarł. I wychodzi na to, że ta cała ofiara była czym? No fikcją. I teraz, bratersko, popatrzmy na to. I teraz przynosi się z tego obozu, z tego chrześcijaństwa, ten ogień, to przekonanie, spojrzenie na ofiarę, to podłoże. I teraz ja trochę pokażę i Pan Bóg ma tą ofiarę co? Przyjąć. Ale z zapisu wiemy, że ta ofiara nie została co? Nie została przyjęta, lecz przeciwnie. Ci, którzy przynieśli, ponieśli śmierć. Ponieśli śmierć. No, chciałbym tu jeszcze tak może... Jest coś, co możemy chcieć tak robić dzisiaj w mowie potocznej, ja nie takie przysłowie, znikać. Co to oznacza? Czy chcesz coś mówić przyjemnie, co jest właściwie rzeczą jaką? No nieprzyjemną. Że to kadzenie w dzisiejszych czasach jest poszło, tak uległo jak gdyby zmianie, że nie przynosi tego, co powinno za sobą nieść, a wręcz przeciwnie jest tutaj, że jeżeli ktoś kadzi, to tak chce coś dobrze zrobić, a w gruncie rzeczy to troszeczkę inaczej myśli, niż tylko chciałby się komuś przypodobać, to tak kadzi, prawda? To chce zrobić pewną przyjemność. O takiej nieprzyjemnej ofierze myślę, że ona jest znane zdarzenie z 4 Księgi Mojżeszowej, a 16 rozdział, bunt Korego. Oni tam przynieśli też kadzielnicę później, 16 rozdział. Może odczytamy 17 werset. A wziąwszy każdy kadzielnicę swoją, włożył w nią kadzenia, stawcie się przed Panem, każdy z kadzielnicą swoją, 250 kadzielnic, ty i Aaron i każdy z kadzielnicą swoje. Czym był problem tam? Że Pan Bóg mówił, wy wszyscy przyjdziecie z kadzielnicami. Moglibyśmy tutaj jeszcze może to pominę, że w późniejszym czasie byli kapłani, którzy tymi rzeczami się zajmowali. Ale w czym był tam problem? I jak przeczytamy od pierwszego wersetu, to mówi, że wtedy się zbuntował Kore i powstali przeciw Mojżeszowi, a z nim mężów i synów izraelskich 250 książęta między ludem, których do rady przyzywano ludzie zacni. Ci zebrali się przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi i rzekli, wiele to na nas, ponieważ wszyscy są święci, a pośrodku nich jest Pan. Przeżże się wy wynosicie na zgromadzenie Pańskie. W czym był problem? O, tu jeszcze nie napisane, że chcieli. To jest napisane dalej. Ale zauważmy, to co już... A jak masz na imię? Powiedz mi to tak. Tomek. O, widzisz, ja teraz będę pamiętał może do następnego razu. W czym był problem? Następny ten werset bodajże 7, 8 do 11, on tam tłumaczy, że Mojżesz wyraźnie mówi, czy wam mało, że jesteś, no może przeczytajmy. I na to rzekł Mojżesz do Korego, słuchajcie proszę synowie Lewiego, i zali wam to mało, że was oddzielił Bóg Izraelski od zgromadzenia izraelskiego, abyście przystępowali do Niego ku odprowadzeniu usługi i przybytku pańskim, a jeśli byście się stali przed zgromadzeniem i służyli Mu, przedrze Ciebie i wszystkim braciom Twoją, syny Lewiego z Tobą, że jeszcze szukacie czego? Kapłaństwa. A kapłaństwo się należało komu? Aaronowi i synom jego. No, tutaj siostra wspomniała Lewiemu, bo to jest fakt, tam czytamy jak przy obchodzeniu pamiątki, to czytamy takie sformułowanie, że pierworodni zostali zastąpieni przez pokolenie Lewiego. Ci z kolei wyobrażają przygotowujące się królewskie kapłaństwo. To nie znaczy, że całe pokolenie od razu królewskim kapłaństwem, tylko w obrazie to z tego pokolenia była odłączona rodzina Aarona. I teraz, ale zauważmy, czego chcieli? Kapłaństwa chcieli. Nie wystarczyło, że Pan Bóg ich oddzielił do rzeczy świętych, ale chcieli kapłaństwa.
Ale żeby nie przyjść, że my chcemy kapłaństwa, więc mówi tak, dlaczego wy się wynosicie przed zgromadzeniem? Przecież całe zgromadzenie jest co? Święte. Całe zgromadzenie jest święte. Więc czy ty, Aaronie, będziesz robił? To samo mogę robić i co? I ja. Mówi, najpierw powstał zarzut. Ja myślę, że to też można dość często słyszeć, że w zborze jesteśmy wszyscy co? Równi. Przed Panem jesteśmy wszyscy równi, a jak wszyscy jesteśmy równi, to bardzo blisko jest do czego? No do czego? Do anarchii. Tak czy nie? No, bardzo szybko. Bo nie ma nikt nie za nic nie będzie odpowiadał, prawda? Ale jeżeli przeczytamy dokładnie, że Bóg ustanowił co? Kościele. Apostołów, proroków, nauczycieli. Czyli jest pewien porządek w Kościele i tego porządku nie można co? Gwałcić. A oni chcieli gwałcić. My jesteśmy, bo cały Izrael był narodem jakim? No, wybranym, świętym. My jesteśmy wszyscy święci. To dlaczego ty masz tutaj składać ofiary, jak ja mogę składać ofiary? I myślę, że tutaj jest ukazane to, skutek to wiemy, co się stało z samą Rotą Korego. Pan Bóg ukarał, ich kadzenie nie przyniosło uznania w oczach Bożych. Jeszcze na jedną rzecz chciałem tak wspomnieć, na takie negatywne troszeczkę. Z proroctwa Jeremiasza, 6 rozdział, 16 werset. Można by było wcześniej czytać, ale ja przeczytam od 16. Gdy tak Pan mówi, zastanówcie się na drogach waszych. Spojrzyjcie i pytajcie o ścieżkach starych, która była dobra, i chodźcie nią. A znajdziecie odpocznienie duszy waszej. Wtedy powiedzieli, nie pójdziemy. A potem postanowił nad wami stróżów, mówiąc, słuchajcie głosu trąby. Wtedy mówi, nie będziemy słuchać. Przeto słuchajcie o narody, a poznaj, a o zgromadzenie, co się dzieje między wami. Słuchaj, o ziemio, oto ja przywiodę złe na ten lud. Owoce myśli ich, przeto iż nie słuchają słów moich, ani zakonu mego, ale go odrzucają. Na cóż mi kadzidło z Saby? Na cóż mi kadzidło z Saby przychodzi? A cynamon wonny, wyborny, z ziemi dalekiej. Całopalenia wasze nie są przyjemne i ofiary wasze mi się nie podobają. No, prorok Jeremiasz opisuje stan, że mówi, napomina, aby szukać ścieżek, i to ścieżek jakich? Starych ścieżek. Żeby starać się postępować zgodnie z wolą Bożą. Mówi, ale to wszystko odrzucali. Mówi, to w takim razie, to na co mi wasze co? Kadzidło. Po co mi ta woń, którą po prostu możecie składać? Ona nie ma wartości, jeżeli nie chcecie przestrzegać czego? Mego prawa, moich zasad. To kadzenie nie będzie miało żadnej wartości. Myślę, moi drodzy, że obojętnie jak popatrzymy na kadzenie, czy to ta przyjemna woń, dziś byśmy powiedzieli, przyjemny kontakt, czy w postaci modlitwy, złączonego z naszym życiem, z tą podkładką, z tą życiem wydawanym w sposób ofiarniczy, ono może przynieść przyjemną woń. Jeśli nasze życie będzie prowadzone inaczej, będziemy lekceważyć zasady Słowa Bożego, zasady, które daje Pan Bóg, to nigdy, choć będziemy się modlić,
Ale tej wojny, tej przyjemnej, co? Nie będzie. Możemy sprawić, że nasze życie i wypowiadające modlitwy mogą wydawać przyjemną, oj Panu. Psalm 141:2 mówi: niech będzie przyjemna modlitwa moja jako kadzidło przed obliczem Twoim, a podnoszenie rąk moich jako ofiara wieczorna. Te modlitwy mogą być przyjemne, ale kiedy patrzymy na Nowy Testament, to mówi, że my możemy być konnością Panu Bogu. Przeczytajmy słowa z drugiego listu do Koryntian, do apostoła Pawła, drugi rozdział i 14, od 14 wersetu. Lecz chwała Bogu, który nam zawsze zwycięstwo daje w Chrystusie i wonność znajomości swojej objawia przez nas na każdym miejscu. Bądźmy dobrą wynnością Chrystusową Bogu w tym, którzy zbawieni bywają i w tych, którzy giną. Apostoł mówi, że my jesteśmy przyjemną wonnością. To. Mówi, jeśli przyjmiemy tą piękną znajomość wypływającą z Pana, od Pana Boga, możemy się stać wonnością Panu Bogu. Nasze uczynki powinny być też wonnością dla innych. Chciałbym, może nie będę już odczytywał, z Ewangelii Jana 12 rozdział 13 werset, kiedy Maria przyniosła ten słoik maści. Mam kłopoty z wypowiedzeniem ten szpika nardowej, tak, szpika nardowej, i całe pomieszczenie było napełnione czym? Wonnością. Dała to, co najcenniejsze, żeby ta wonność powstała. I myślę, że to jest przykład dla nas, że my możemy być wonnością dla innych. To może, co wspominałem, tam przecież w tym pomieszczeniu było wiele osób, ale jeśli jedna będzie tylko wonnością, to cały dom został napełniony czym? Przyniosła wonność, to cały dom został napełniony wonnością. Czyli z tej wonności mogą korzystać. Ja myślę, gdybyśmy tak chcieli popatrzeć, też często, jak się to mówi, no w naszym zgromadzeniu nie ma miłości. No ale spróbujmy mieć tą wonność tej miłości. To może będzie inaczej. I ja myślę, że to dotyczy każdego takiego życia naszego duchowego. Jeżeli będziemy wnosić to, co przyjemne, to całe pomieszczenie, cały zbór, cały dom będzie napełniony tą wonnością. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 5 rozdziale, a od 1 i 2 wersji mówi tak: bądźcie tedy naśladowcymi Bożymi jako dzieci miłe. Chodźcie w miłości, jako i Chrystus umiłował nas. Wydał samego siebie na ofiarę, na zabicie Bogu ku wdzięcznej wonności. Mówi, nawołuje nas, żebyśmy podobnie chodzili w miłości, jaką miał i Chrystus. Do tego stopnia, że oddał swoje co? Życie. Aby był wonnością. Ku wdzięcznej wonności Panu Bogu. Mówi, chodźcie w miłości. I apostoł mówi, żeby umieć chodzić w miłości. Nie tylko mówić, o miłości, ale chodzić o miłości.
Jak często cytujemy, nam się bardzo podoba, pierwszy, 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian, cały list, rozdział mówi o czym? O miłości. Jak czytamy, jest pięknie, ale zadajmy sobie pytanie, ile z tego listu, z tego rozdziału my przynosimy na nasze życie. Może nieraz dużo chcemy przynieść, bo nieraz zapominamy o pewnych rzeczach innych, ale bardzo mówimy o miłości. Jak powinna wyglądać miłość, ale co my w tym kierunku zrobimy? Zapachu nie da się zobaczyć, lecz można poczuć. I podobnie z miłością. Dość często może wypowiadamy słowa, ale jeżeli nie damy odczuć, to będą słowa jakie? Puste, bez pokrycia. I mówi, bo dość często tak patrzymy na ten 13 rozdział, to mówimy tak, że nie jest potrzebna znajomość, nie jest nic potrzebne w życiu chrześcijanina, tylko potrzebne jest to. Miłość. A czy tak jest naprawdę? Ja myślę, że apostoł, kiedy mówi w 13 werset tego rozdziału, mówi, a teraz pozostaje wiara, nadzieja i miłość. I dalej mówi, a największa z nich jest miłość. Czy mówi, że najważniejsza z nich miłość? Zauważmy. Mówi najważniejsza? Największa z nich miłość. To bardzo ważne, my może nie kładziemy nacisku na to, że mówi, jeżeli będziesz miał wiarę, nadzieję i na tych podstawach wyrobisz sobie miłość, mówi największa z nich miłość, bo ona jest jaka? Wieczna, ona jest nieprzemijająca. Ale to nie znaczy, że ja nie mam mieć zrozumienia, nie mam mieć wiary, nie mam mieć nadziei, tylko mam nieco pracować nad miłością. I myślę, że apostoł mówi, ja wam, 12 rozdział mówi, ja wam zacniejszą drogę ukażę. Mówi, Pan Bóg przygotował to dla was. Możecie, żebyście budowali się w tej wierze, w nadziei, a w końcu i wypracowali tą miłość, jakiej świat dzisiaj nie może pojąć. I tam jest, jak patrzymy, to jest użyty ten wyraz agape, czyli braterska miłość, uczty braterskie. I mówi, że tego świat nie pojmie. Jak to jest, że możemy do kogoś przyjechać, wszystko otworzyć i nie boimy się, że nam coś to zginie, prawda? Czy pojmie to ktoś, jak to obcego człowieka puścić do domu? Ale my nie jesteśmy obcy. Bo my jesteśmy członkami jednego co? Ciała. I apostoł o tej miłości mówi, o tej braterskiej miłości, braterskiej społeczności i mówi, największa z nich to jest miłość. Nos, czyli powonienie, nie tylko daje nam wielkie możliwości zachwycania się zapachami, ale również ściśle związany jest ze smakiem. Ostrzega nas w sytuacji, gdy chcemy, że poczujemy coś nieprzyjemnego, zepsutego. Czujemy zapach środowiska, czyli tego powietrza, w którym się znajdujemy. Bardzo ważne to jest dla nas, żebyśmy czuli właściwy zapach środowiska, bo czasami możemy znaleźć się w innym środowisku. Tam będzie zupełnie inny zapach. Bo wydaje nam się, że gdzie indziej jest dobrze, a u nas jest co? Źle. Bo nam coś tam pachnie, tam sami sprawia coś przyjemność. Zwierzęta mają jeszcze więcej niż człowiek ten zmysł rozbudowany, bo bardziej rzeczy niektóre wyczuwają. Tak jak wspomniałem, że to jest połączone ze smakiem. Ja może przytoczę jeszcze raz, ja też lubię ten, co Sobradocer napisał, że w pewnym ogrodzeniu mieliśmy krowę. Dawaliśmy jej najlepszy pokarm. A ona zawsze chciała iść gdzie?
Za ogrodzenie.
Za ogrodzenie.
poczułaś tam jakiś zapach, że tam będzie lepsza co? Trawa. Tak jest czasami podobnie z nami. Nam się wydaje, pachnie nam to, że tam będzie lepiej, że u nas nie ma miłości. Miłość jest tam. Tam jest wspaniałość, atmosfera. No ale stwórzmy my tą atmosferę, tak jak Maria w tym domu stworzyła. Że możemy ten słoik przynieść tutaj, nie gdzie indziej. I sami będziemy czuli przyjemny zapach i poczują inni. Ja wam życzę, żebyście odczuwali ten przyjemny zapach obietnic Bożych, nadziei, miłości, którą nam daje. I żebyśmy również ten wspaniały zapach każdodziennie mogli przynosić. Tego życzę, jak i sam prawie. Dziękuję.